Chwila dla reportera.
Cześć, tu Kasia Georgiew, a to kolejny odcinek Chwili dla reportera. Wieści z północy. 24 listopada odbyła się już 8. edycja Nordic Focus Festival, w trakcie której uczestnicy mieli okazję poznać niepowtarzalny klimat kultury nordyckiej. W tym roku skupiono się na Islandii, jednakże nie zabrakło innych północnych krajów. Goście mieli możliwość uczestniczyć w wielu atrakcjach, warsztatach językowych, spotkaniach z autorami, koncertach, pokazach filmowych oraz debatach. Poruszony został także temat imigracji Polaków do Islandii i Norwegii. Materiał przygotował Iwo Pastuszka.
Festiwal rozpoczął się 24 listopada dyskusją na temat kultury nordyckiej w każdej kategorii – filmu, malarstwa i fotografii. Goście mieli okazję zobaczyć fotografię Anity Chorowskiej z jej podróży do Islandii.
Moje obrazki to jest taki sposób na zanotowanie moich takich wspomnień po prostu z wyjazdów na północ. Taki rodzaj osobistego pamiętnika, ale przede wszystkim to chyba jest zapis emocji, które mi zawsze towarzyszą na północy. Emocji, relacji, które nawiązuje z naturą, która jest wokół mnie, ale też z ludźmi, z którymi tam jeżdżę, bo ten aspekt człowieka jest dla mnie bardzo ważny, bo to jest specyficzny rodzaj wyjazdu. To są wyjazdy na takie wyprawy polarne, gdzie ludzie, z którymi jeżdżę na kilkudniowe, kilkunastodniowe wyjazdy, są jak jeden organizm i to jest bardzo ważne. Bo to jak wszyscy działamy, jak jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, jak nie ma nikogo bez reszty, to jest bardzo ważne, więc tam jest dużo o przyjaźni, dużo o, no właśnie o relacjach między nami. Anita Chorowska.
Wiktoria Michałkiewicz, kuratorka fotografii,
badaczka, reporterka.
Czym się charakteryzuje nordycka, szwedzka sztuka? No mogę tutaj tylko powiedzieć o być może fotografii, tak? Wydaje mi się, że może sztuka tego regionu charakteryzuje się swoistym takim mistycyzmem, właśnie połączeniem z naturą, tajemniczością. W kontekście fotografii, no to też to jest odpowiednie światło, tak? No to jest też takie światło, to Nordic Light, takie światło, no czasami zimne, czasami przydymione, też takie specyficzne, no bo jednak, no właśnie latem też no to światło nigdy nie zachodzi, więc można jakby inspirować się światłem całą dobę praktycznie w niektórych regionach, tak jak na Islandii na przykład. No i też artyści, którzy pracują właśnie ze światłem, czyli fotografowie, no jakby muszą w tym czasie pracować, tak, jeżeli chcą uchwycić. Więc no myślę, że tak, i też humorem, dystansem do siebie. To jest też coś charakterystycznego dla Skandynawii, mam wrażenie. Także i to, i to. W holu Uniwersytetu Gdańskiego jest wystawa teraz Miejsca poza miejsca w nas, norweskiej fotografki Erle Schillingmark. No i to jest właśnie o tym, tak? To jest właśnie o tym stosunku do natury, o relacji z naturą też takim bardzo bliskim, intymnym wręcz i jednocześnie być może tym właśnie mistycznym. No, także to bym no, podała jako przykład.
W tym roku mamy przede wszystkim fokus na Islandię, na dźwięki i jej obrazy. Tomasz Popacz, kurator festiwalu. Drugi fokus jest na fokus norweski, gdzie przede wszystkim dotykamy tematów społecznych i emigracyjnych. Tomasz Popacz, kurator festiwalu.
Następnie przyszedł czas na pokaz filmowy. Była to odnowiona cyfrowa wersja dzieła Islandia w ruchomych obrazach, która pokazywała panoramę życia na wyspie, a także zmiany cywilizacyjne w samej stolicy Islandii. Wszystko odbyło się przy akompaniamencie zespołu Kropki, który zagrał wyjątkową muzykę elektroniczną. Drugi dzień rozpoczął się od warsztatów języka szwedzkiego, fińskiego oraz norweskiego. Potem, wieczorem, odbyło się spotkanie autorskie z Rafałem Wojczalem o jego nowym projekcie Ekonomiczni Pielgrzymi, obiektywnie o Polakach w Norwegii.
to jest projekt wystawy fotograficznej. No może kiedyś z tego będzie książka, chociaż nie sądzę, ale może dzięki współpracy tu z Mirellą Wąsiewicz i Solą Kozłowską, które dopiero co napisały właśnie książkę o mniejszości narodowej, polskiej mniejszości narodowej na Islandii, może będą chciały zrobić książkę też o Polakach mieszkających w Norwegii, bo tego dotyczy mój projekt fotograficzny i wystawa, którą mówię zrobić. Pomysł krążył w głowie od lat, bo wielu moich znajomych z liceum i z podwórka wyjechało po prostu do Norwegii do pracy zarobkowej. I tak sobie myślałem, że fajnie by było ich sfotografować. Ja bardzo interesuję się tematem migracji wszelkiej, w sensie i z Polski na zewnątrz, i do Polski, czy to z Bliskiego Wschodu do Europy. No jakby migracja w ogóle jest takim ciekawym tematem, którym się zajmuję. A tutaj okazało się, że na własnym podwórku jest bardzo ciekawy temat do zrealizowania. No i tak się przyglądałem po prostu, jeżdżąc po Norwegii kamperem, spotykając ludzi, tak się przyglądałem tym Polakom mieszkającym w Norwegii. Przede wszystkim chciałem ukazać różnorodność polskiej społeczności. Wydaje mi się, że udało się to zrobić, ponieważ tam są wszyscy po prostu. W tych 47 planszach, na których są opisani Polacy mieszkający w Norwegii, są i pracownicy stoczni, i pracownicy budowlani, i nauczyciele akademiccy, i urzędnicy, i mechanik, blacharz, wszyscy po prostu po kolei, więc wydaje mi się, że udało się ukazać tą różnorodność i to, że nie różnimy się od Norwegów niczym, bo jesteśmy takimi samymi ludźmi, też mamy swoje hobby, też lubimy chodzić na spacer do lasu, też lubimy łowić ryby, też lubimy pływać łódką po fiordzie, jakby tu się niczym nie różnimy od siebie i zależało mi na zmniejszeniu tej przepaści, o ile to w ogóle można przepaścią nazwać, ale przepaści pomiędzy społecznością polską a norweską, mieszkającą w Norwegii.
Na sam koniec goście zobaczyli film w reżyserii Leiva Igora Devolda oraz scenariuszu Justyny Blik i Giermuna Gisvolda. Norwegian Dream opowiada historię 19-letniego Roberta, który emigruje do Norwegii w poszukiwaniu sposobu, by spłacić rodzinne długi. Zostaje pracownikiem w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ivara. W obawie przed wykluczeniem ukrywa swoje fascynacje kolegą. Kiedy wybucha protest wśród robotników, ten musi podjąć ciężką decyzję. Spłacić dług, ale zostać bałamim strajkiem, czy dołączyć do Ivara i strajkujących.
Bare ta den om du vil.
Bare ta den om du vil.
Almost.
Ciekawe, czy po polsku byłeś taki cwanie?
No film był bardzo ciekawy, przedstawiał bardzo wiele wątków. Powiedziałbym nawet, że był trochę za krótki. Tak naprawdę można było pociągnąć jeszcze wiele tych wątków przedstawionych w filmie. Natomiast sama taka idea, przedstawienie tej takiej Polonii w Norwegii i właśnie tego wątku miłosnego, tych dwóch głównych bohaterów, myślę, że bardzo fajny. Też wzbudził reakcje różne z tego, co mówiliśmy później po dyskusji w Norwegii. Też mi się wydaje właśnie, że taki społeczny wymiar tego filmu na pewno będzie silnie wybrzmiewał i to bardzo fajne.
Bardzo. Ja na niego czekałam tak długo, bo chciałam go zobaczyć w Gdyni, a mi nie wyszło, więc czekałam 2 miesiące, żeby go zobaczyć i jestem zadowolona. Myślę, że to, co chciałam osiągnąć z nim, czy osiągnąć, to, co chciałam, żeby mi dał, to mi dał i jestem bardzo szczęśliwa.
W niedzielę odbyły się warsztaty rodzinne ekologiczno-plastyczne, gdzie rodzice wraz z dziećmi mogli stworzyć własne trole i elfy z recyklingu. Trzeci dzień jednak był maratonem spotkań autorskich.
Mirella Wąsiewicz, współautorka książki Islandia i Polacy, historie tych, którzy nie bali się zaryzykować.
Aleksandra Kozłowska, autorka reportażu Islandia i Polacy.
Dotychczas nie było książki reporterskiej o Polakach, którzy są tam najliczniejszą mniejszością narodową. Więc to był temat, który bardzo był z jednej strony oczywisty, nikt po niego wcześniej nie sięgnął, a z drugiej strony bardzo taki frapujący. Przede wszystkim jest to wyspa, która ma skrajnie różny klimat od tego, który mamy w Polsce. I chociażby mogą się obawiać wybuchu wulkanu. Od kilku dni cała Polska i świat żyje sytuacją w Grindaviku. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że ta erupcja, zagrożenie erupcją maleje, ale nadal sytuacja Polaków jest trudna, bo na świetnym portalu Iceland News był taki felieton o tym właśnie, jaka jest sytuacja Polaków, że prawie blisko 4 tysiące mieszkańców Grindaviku zostało ewakuowanych. Wielu z nich znalazło miejsce u swoich rodzin, przyjaciół. I autor tego felietonu pisze, nasze rodziny są najbliżej 4 godziny Wizzerem lotu. Więc jak zdarza się coś takiego trudnego, to nie wsiądziesz w pociąg, nie wsiądziesz w samochód. Rodziny, przyjaciele są daleko. To jest pierwsze wyzwanie, tak? Dwa, klimat taki, w którym przez wiele miesięcy w roku jest po prostu ciemno. Są piękne miesiące letnie, gdzie jest dzień polarny, jest cały czas jasno, a później są takie dni, kiedy słońce wstaje o 11, a zachodzi o 14. I wszystkim, którzy narzekają na polski klimat i teraz właśnie szarość i ciemność, polecam sobie uruchomić wyobraźnię, jak to jest, kiedy właśnie słońce jest tylko 2 godziny. W roku.
Samo zaczynanie wszystkiego od nowa jest bardzo poważnym wyzwaniem. Tu zazwyczaj często ma się już ułożone życie, zawód, jakieś doświadczenie, karierę, a tu później przenosząc się na Islandię, wszystko, często wszystko się zaczyna od nowa, czyli będąc na przykład osobą po studiach, dostaje się pracę fizyczną. Osobną sprawą jest to, że w Islandii nie jest to żadną ujmą, po prostu ważne, żeby w ogóle pracować, a nie jakie zajmować stanowisko, czy mniej lub bardziej prestiżowe. No ale jednak my nie potrafimy, Polacy, się tak od razu pewnie z tym pogodzić i do tego przestawić, przyzwyczaić, więc to też jest bardzo poważne. Rozmawiałyśmy, bohaterowie o tym mówią, że nieraz problem. Tu byłem kimś, tam zaczynam od pracy na budowie, w rybiarni, w kawiarni, jako początkująca baristka czy barista. Też inne są relacje społeczne, inne tradycje, więc to wszystko wymaga otwartości, takiej postawy, no jeśli może nie całkowitej akceptacji, no ale przynajmniej zainteresowania tym, czym się różnimy, bo to po prostu sprzyja integracji i jest to kolejny stopień do pokonania. Później, jeśli się przyjedzie z dziećmi, dzieci idą do szkoły, więc też jest inny język, inny system, edukacja też trochę inaczej wygląda w Islandii i w Polsce. No więc znowu trzeba się spiąć, znowu trzeba się zmotywować, zmobilizować. Często te dzieci w szkołach pomagają rodzicom nauczyć się islandzkiego. O tym też opowiadają nasi bohaterowie. Więc no, trzeba tego wikinga czy wikingszkę wewnętrzną w sobie znaleźć, ale jest to, myślę, może być bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fascynujące doświadczenie.
Wszystkie ponad 20 historii można przeczytać w książce i naprawdę każda z nich jest bardzo ciekawa. Każdego z tych bohaterów wysłuchałyśmy z ogromnym zaciekawieniem, bo oni są skrajnie różni. Są ludzie, którzy zrobili tam kariery, są ludzie, którym się nie powiodło, osoby, które wyjeżdżały w latach 70. i takie, które wyjechały w czasie pandemii, a nawet po. Także nie mamy takiego ulubionego bohatera, bo no, gdyby...
Ja.
No, nie mam, ja nie mam.
Teraz pomyślałam o Sylwii Zajkowskiej, dziewczynie jak na aktorkę, bardzo skromnej. Myślę, że to też wpływ Islandii, ta powściągliwość w okazywaniu właśnie emocji i nie stawianie siebie na pierwszym planie. I Sylwia, która przypadkiem, jak wiele zresztą osób, została tam na dłużej z rodziną, właśnie początkowo pracowała sprzątając w biurach, w firmach, ale chciała realizować się w swoim zawodzie, czyli jako aktorka teatralna. Udało jej się, tak jak zresztą wielu bohaterów, dopiąć swego. Też różnie z tym bywa, bo to nie, ona nie ma etatu w teatrze, ale po prostu pracuje w różnych projektach. I zagrała w małej, skromnej sztuce, pod tytułem Tu jest za drogo, częściowo właśnie po polsku, częściowo po islandzku dialogi są w niej prowadzone. Mały teatrzyk, żaden wielki teatr narodowy przyciągający rzesze.
A jednak zaangażowała się w to i można powiedzieć, no, że taki prezent dostała od losu, że została wybrana do odegrania roli kobiety z gór, bardzo ważnej postaci ucieleśniającej Islandię podczas Święta Narodowego Islandii. I to była gigantyczna trema. Ona jest już doświadczoną w miarę aktorką, wie, co to jest wyjście na scenę przed nieznaną publiczność, ale tu to był zupełnie inny kaliber. I powiedziała, że całe szczęście, że suknia jest długa, więc nie było widać, jak noga jej się trzęsie, ale w nagraniu, które oglądałyśmy, jest w internecie dostępne, absolutnie nie widać tego, że ona ma jakikolwiek stres, przeżywa, mówi pięknie, swobodnie, co z tego, że z polskim akcentem deklamuje islandzki wiersz, bierze udział w święcie swojego nowego domu, czy właśnie Islandii, i jest taką fajną latarnią, myślę, taką latarnią morską dla innych Polaków, że można, że jakby tutaj nie ma takich barier. No, dużo zależy oczywiście od szczęścia, ale też od własnego, myślę, nastawienia i tego, co się chce robić z życiem.
Moja książka pod tytułem Dania, tu mieszka spokój, jest właściwie takim dosyć szerokim, wieloaspektowym wprowadzeniem do duńskiego społeczeństwa, duńskiej historii, no tego, z czym się tę Danię je w bardzo wielu sensach, bo jest tam również i o kuchni, ale no przede wszystkim dotyczy różnego rodzaju norm i struktur kulturowych, które są istotne w tym kontekście. Sylwia Izabela Schad, doktor habilitowana, profesorka UM. Ten spokój właściwie też jest wieloaspektowy. Dla mnie osobiście to jest taki też spokój, który wynika z ładu w przestrzeni publicznej, po prostu. Po prostu chodząc duńskimi ulicami, czuję ten spływający spokój dzięki właśnie takiemu uporządkowaniu i takiej łatwości też poruszania się po duńskich przestrzeniach publicznych. Ale ten spokój oczywiście też dotyczy jakby takiego poczucia bezpieczeństwa i takiego pewnego rodzaju dobrego życia, które można mieć jako Duńczyk czy Dunka. Zajmując się Danią od tylu lat, to już jest 30 lat, czuję się zdecydowanie na dobre i na złe zainfekowana różnymi duńskimi pomysłami. I w tym sensie ta moja polska mentalność jest w jakiś sposób rozszerzona, uzupełniona. Jej części być może na szczęście, być może wyparte przez tę duńską. Na pewno jest to kraj, który na poważnie traktuje równość. Ale co oczywiście nie znaczy, że nie ma tam pewnych aspektów związanych z nierównością. Na pewno nie jest to kraj konserwatywny, na pewno jest to kraj na wielu przestrzeniach otwarty i progresywny.
Jak zaczęła się pani miłość do Islandii?
Myślę, że najpierw pokochałam po prostu niesamowitą Bjork, ale o czym wspominałam tutaj podczas naszej rozmowy festiwalowej, ja naprawdę trafiłam na Bjork w czasach, w których nie było takiego dostępu do muzyki jak teraz, czyli nie można było sobie w streamie znaleźć wszystkich artystów, a doczytać informacji w internecie, tylko w tym przypadku było to MTV i teledysk do utworu Venus as a Boy i pomyślałam sobie, kim jest ta nieprawdopodobna kobieta. I oczywiście z lekcji geografii wiedziałam o tym, że jest Islandia, natomiast absolutnie nie miałam wtedy żadnego pojęcia, co to za miejsce, jak tam może być. I właściwie doszukując informacji o niej, a potem o kolejnych artystach, zaczęłam poznawać samo miejsce i myślę, że wyobraziłam je sobie. Niekoniecznie to, co ja myślę na temat Islandii, jest rzeczywiście tym, jak ten kraj wygląda.
Jaka była najbardziej wyjątkowa rzecz, jaką pani zapamięta podczas swojej wyprawy w Islandii?
To mogę powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna jest fajna, a druga może mniej. Czyli jeżeli się czeka na to, żeby jakiś gejzer w takim miejscu, gdzie gejzery wybuchają, wybuchł, to rzeczywiście on prędzej czy później wybuchnie. To jest niesamowite, że chociaż nie jest to żadna niespodzianka, to za każdym razem, przynajmniej wtedy, kiedy ja obserwowałam te miejsca, ludzie tak wiwatowali, jakby to było jakieś zdarzenie na miarę Mikołaj przyniósł największy prezent. A druga rzecz taka może mniej przyjemna, te wszystkie takie źródła, w których można się kąpać, ciepłe, a czasami takie stare baseny właśnie wypełnione tą ogrzewaną wewnętrznie wodą, mają też bogate życie biologiczne, więc to, co znalazłam wielokrotnie w swoim kostiumie kąpielowym, który działał jak sitko, było tak okropne, że polecam zwracać na to uwagę, bo można się spotkać z inną cywilizacją. Agnieszka Szydłowska, jestem dziennikarką, tak myślę od kultury, teraz możecie mnie słuchać w Niuansie.
Po spotkaniach odbyło się autorskie oprowadzenie na wystawie norweskiej fotografii Miejsca poza, miejsca w nas. ta sekcja jest przygotowana w języku angielskim.
This was inspired a lot about particle physics and negative space, to use the negative space to actually show a positive space. And I had a particle physicist write an essay about everything that you cannot explain in the universe, which turns out to be quite a lot. I think it's about 5% we know what is in this sense, which leaves a lot of room for me to make up my own thoughts about existence and think about it in my own way. And when only this much can be explained, there leaves a lot of room for everyone to have their own thoughts about what this is. So it is a wonder about existence, and this is the driving force into the project. I work with analog photography and multi-exposures. So basically the films, I run through the camera 3 times. And after I finished exposing the film first time, I have a little darkroom bag that I rewind the film in, and then I tape it and I put it in the fridge. And then I do that 3 times before I develop the film. So I see all the images sort of separately, but after I'm finished with the film, they kind of melt together and they become one. So you can see sort of how everything is connected and how patterns repeat themselves in the smallest and in the largest things in the universe. Ale
kyllingmark. Cały festiwal zakończył się koncertem polsko-norweskiego jazzowego kwartetu Pesz.
Bardzo. Było bardzo ciekawo dowiedzieć się czegoś nowego o państwach nordyckich, jakby o kulturze, o jakichś różnicach między tymi państwami.
No, byliśmy pierwszy raz, więc nie możemy porównać. No ciekawe wszystkie te opowieści o tych różnych naszych krajach. No, warto było przyjść.
Znaczy, za dużo się nie wypowiem, bo byłem tylko na tym dzisiejszym ostatnim dniu, bo wcześniej nie było mnie w Gdańsku, ale bardzo ciekawe wykłady były. Też mam podpis na książce od Kuby Witka. Bardzo polecam festiwal i można się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nawet jak ktoś się interesuje Skandynawią czy generalnie krajami nordyckimi, to i tak może zawsze coś nowego z tego wyciągnąć.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Chwil dla reportera. Do usłyszenia, Kasia Georgiew.
Chwila dla reportera.